Szczęść Boże. Pewnie każdy z Państwa zauważył takie dziwne zjawisko, że jeżeli mamy jakąś sumę pieniędzy w portfelu, to ona zazwyczaj, jeśli patrzymy to na to z długiego dystansu, to ona zmienia jak gdyby swoją siłę nabywczą. Czyli prawda jest taka, że za te same pieniądze, nawet jeżeli to by były pieniądze uważane za tak zwaną twardą walutę, tak jak na przykład dolary amerykańskie czy euro, to zazwyczaj dzieje się tak, że możemy kupować z biegiem lat, bo to nie jest zazwyczaj kwestia ani tygodnia, ani miesięcy, ale z biegiem lat możemy kupować coraz mniej. Otóż pieniądz, nawet wtedy, kiedy był pieniądzem kruszcowym, tracił na swojej sile nabywczej. Czyli za te same towary trzeba było płacić jak gdyby większą ilość jednostek pieniężnych. I tak było przez cały czas, dopóki pieniądz był albo bity z kruszcu, albo był nawet pieniądzem papierowym, ale miał złoty parytet, czyli on był wymieniany, może nie dla każdego, ale przynajmniej w tych dużych transakcjach, na albo złote monety, albo też sztaby złota. Jak powiedziałam, instytucją, która miała prawo bicia pieniądza, nie mówimy o mennicy, bo to jest jakby techniczny sposób przygotowywania pieniędzy do obiegu, ale mówimy o tym, kto kontrolował ilość tego pieniądza w obiegu, był bank centralny. Oczywiście pierwsze próby poddania ilości kreowanego w ten sposób pieniądza, bitego pieniądza i wypuszczania go do gospodarki, żeby tę gospodarkę zasilał, żeby obsługiwał wszystkie transakcje. Pierwsze próby stworzenia bankowości centralnej kończyły się niepowodzeniem i zazwyczaj kończyły się bankructwem banków centralnych. Dlaczego? Po pierwsze, były to banki często prywatne, albo z reguły były to banki prywatne. I do tej pory mamy na przykład system banków rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. To jest system całkowicie banków prywatnych. Ale to jest jakby tylko spuścizna z tego właśnie dawnego jeszcze okresu. W większości banków, banki centralne to są pewnego rodzaju instytucje, ale o tym opowiem później. I teraz jeżeli chodzi o przyczyny bankructwa banków centralnych, tych dawnych, starych, to były bardzo proste. Bank centralny miał jakby maszynkę do drukowania pieniędzy. Zresztą taką samą maszynkę ma dzisiaj system rezerwy federalnej, ponieważ w swoim czasie zostały zawarte porozumienia z OPEC, że wszystkie transakcje na rynku ropy naftowej, a to jest bardzo ważny surowiec, to były lata 60. XX wieku, będą rozliczane w dolarach. I w związku z tym dzisiaj również i Fed ma tę przewagę nad innymi krajami, że zawsze wiadomo, że te dolary będą potrzebne, bo rynek ropy jest rynkiem globalnym i ten surowiec jest potrzebny. Ale dawniej było tak, że jak gdyby podstawą emisji tego pieniądza papierowego, czyli zwyczajnie drukowania pieniądza, on się wtedy często nazywał asygnatami, a nie pieniądzem papierowym, były właśnie zasoby kruszcu. No i niestety pokusa była nieodparta. Zwykle bank centralny deklarował wszystkim, którzy posługiwali się tymi asygnatami, czy też pieniądzem papierowym, że w określonej relacji mogą wymieniać te banknoty, czy też asygnaty na kruszec. No ale tak się zdarzało i tak było zawsze w historii, że po pewnym czasie emisja tych papierowych pieniędzy znacznie przewyższała możliwości spłaty, wypłaty tych należności w kruszcu. No i wtedy niestety nie było innej możliwości, jak tylko ogłoszenie bankructwa. No ale powiemy, a to było dawno, to nie było jeszcze wiadomo, jak wszystko to się w gospodarce kształtuje, ale w czasach współczesnych to nie powinno się zdarzać. Otóż proszę Państwa, to się zdarzało i w czasach współczesnych, nawet całkiem niedawno. Pewnie słyszeliście Państwo, bo też tutaj wspominałam, o wielkim kryzysie. To był taki ogromny kryzys, który zaczął się od załamania giełdy amerykańskiej w 1929 roku, tylko dlatego, że za bardzo zaczęto spekulować akcjami. To tak było trochę jak przy tulipanomanii, o której ja też kiedyś Państwu opowiadałam. I w pewnym momencie ktoś powiedział, nie, ja tyle pieniędzy nie dam za te akcje. I byłoby wszystko dobrze, najwyżej by się giełda załamała, potem pewnie by się odbudowała, gdyby nie to, że te transakcje były finansowane kredytem bankowym, a więc pieniędzy pożyczonych. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo po pierwsze ludzie się nauczyli regulować chociaż trochę giełdę, żeby ją chociaż trochę okiełznać, żeby to nie było takie czyste kasyno. I druga rzecz jeszcze ważniejsza, pewien pan, o którym opowiem za tydzień, napisał bardzo mądre dzieło, które na bardzo, bardzo wiele, wiele lat stało się podstawą polityki państwa i relacji pomiędzy rządem, bankiem centralnym i parlamentem. Ten pan nazywał się John Maynard Keynes, ale o tym opowiem za tydzień, a teraz szczęść Boże i do zobaczenia.